Moi drodzy, dzisiaj czytaliśmy fragment Biblii. Starszy zboru przypomniał nam fragment 5 Księgi Mojżeszowej, 30 rozdziału, tam wiersz 19, a tam jest taki fragment, który pozwolę sobie powtórzyć. Mojżesz z Bożego natchnienia powiedział: położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twój dom, Twojej najbliżsi. Moi drodzy, jak ważne są decyzje w naszym życiu. Wiele osób myśli, że naszym życiem rządzi pewnego rodzaju fatum. A więc są ludzie, którzy myślą, że gdzieś tam w niebie zapadają decyzje, które odbierają nam prawo decydowania. Pan Bóg zaplanował nasze życie, każdy dzień, a więc nie musimy się martwić o to, co robić, jak myśleć, nie musimy żadnych decyzji podejmować, dlatego że tam w niebie jest ktoś, kto wszystko zaplanował. Podoba wam się taka wizja? No niektórym tak, niektórym tak. Nie muszę za nic odpowiadać, jest Bóg, który już takie decyzje za mnie podjął. Ale czy to jest obraz biblijny? Czy Pismo Święte mówi rzeczywiście o tym, że Pan Bóg za nas myśli, za nas decyduje, za nas działa, a my po prostu jak taki suchy listek jesteśmy niesieni nurtem rzeki gdzieś tam, nie wiadomo dokąd. Pan Bóg wie, my niekoniecznie. Czy powinniśmy zważać na swoje decyzje? Moi drodzy, fakt, że tutaj jesteście dzisiaj, wynika z tego, że rano podjęliście decyzję, żeby otworzyć oczy, tak? Będę zgadywał, wy mówcie, czy mam rację. A więc musieliście otworzyć oczy, tak? Musieliście, czasami sąsiedzi pomagają. Musieliście wstać z łóżka, umyć się, coś zjeść, ubrać się, wsiąść do jakiegoś środku lokomocji, do tramwaju, do samochodu, do autobusu, zjawić się na Kopcińskiego 67 i zająć miejsce. Tak było? Kto o tym zadecydował? No wy sami. Każdy z nas musiał taką decyzję podjąć. Być może niektórzy z nas śpią jeszcze wygodnie w łóżku, dobrze nie ma transmisji internetowych, bądź w niektórych zborach są i wtedy można sobie nabożeństwo przeżyć troszeczkę inaczej. A my musieliśmy wstać. Ja dziękuję Bogu za to, że dokonaliśmy takiego wyboru i podjęliśmy taką decyzję. Dzisiaj właściwie na każdym kroku musimy decydować w małych i większych sprawach. Musimy podejmować decyzje. Musimy wybierać między jedną drogą a drugą drogą, między takim a innym kolorem, kształtem. Musimy dokonywać decyzji. Pewien psycholog powiedział: to może być przerażające, jednak okazuje się, że główną umiejętnością, którą powinniśmy w życiu nabyć, to jest selekcja. Dzisiaj musimy wybierać. Dzisiaj musimy wybierać. Pamiętacie lodziarnie sprzed 20-30 lat? Ile tam było smaków, lodów? Śmietankowe były, tak? Truskawkowe, jak dobrze mieliśmy szczęście. Może jeszcze jagodowe. A dzisiaj wchodzicie do lodziarni i macie 15-20 smaków do wyboru. A wiecie, że zjecie tylko 3 gałki. Albo 2. I stoicie przed tą ladą i zaczynacie... Głowa paruje, no bo ten jest fajny i ten, i ten, i ten, ale trzeba by wziąć takiego loda, który będzie miał z 9 gałek, takiego nie zjecie. I zaczyna się walka o decyzję, tak? Taka prosta rzecz. A na każdym kroku musimy decydować i to wcale nie jest takie proste. Wybór podróży, chcę wyjechać na wakacje, kupić namiot, jakąś odzież, samochód, jakieś meble, pójść do sklepu, do piekarni, kupić chleb, to wszystko są decyzje. To wszystko są decyzje i one nie zawsze są proste. Jeden z profesorów powiedział: sporo część naszych wyborów jest powtarzalna. Codziennie kupujemy chleb, masło, za każdym razem wybierając podobne, jeśli nie te same marki. Trudno powiedzieć, że są to nasze wybory, to jest raczej przyzwyczajenie. Ale czytamy dalej, że im więcej mamy opcji, tym większe podejmujemy ryzyko, bo przyszłości nie znamy i możemy tylko przewidywać, że dana opcja poprawi nasz byt. Niektórzy ludzie mają jednak tak silnie zakorzenioną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, że podczas podejmowania ważnych życiowych decyzji nie kierują się tym, co mogliby zyskać, ale raczej przewidywaniem, ile mogą stracić. Dla nich podejmowanie ważnych decyzji to katastrofa. Innymi słowy, spotykamy ludzi obok siebie, którzy tak boją się popełnić błąd, że ograniczają swoją liczbę decyzji, żeby było ich jak najmniej. Niech będzie po staremu, bo tak było dobrze. Znacie to? Lepiej nic nie zmieniajmy, bo to i się sprawdziło, tak było od zawsze, nie będzie stresu, nic nie zmieniajmy, jest fajnie tak, jak było. Ale to oczywiście ogranicza ryzyko popełnienia błędu, ale ogranicza też możliwość doświadczenia rzeczy pięknych, nowych, dobrych, lepszych. A więc ta decyzja, która pociąga za sobą jakiś lęk przed popełnieniem błędu, jest bardzo, bardzo nam potrzebna. Często podejmujemy decyzje, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego choć gdy patrzymy wstecz, nasze życie wydaje się być jedną linią. Prawda jest taka, że po drodze było w nim mnóstwo skrzyżowań i od tego, jakie decyzje wówczas podejmowaliśmy, zależy, w którym miejscu życia znajdujemy się dzisiaj. Nie możemy, moi drodzy, płynąć przez życie jak takie suche liście, które są niesione wiatrem czy jakimś strumieniem, nie wiadomo dokąd. A stawka jest potężna. Każdy dorosły człowiek wie, że każda podjęta decyzja ma jakiś ciąg dalszy, prawda? Że nie ma decyzji, które nie mają żadnych konsekwencji. Cokolwiek robimy, one wydają jakieś tam owoce i jakieś tam kolejne plony. Widzieliście kiedyś grę w szachy, ludzi grających w szachy? To jest ciekawa gra. Z tego, co słyszałem, ma arabskie pochodzenie, że to Arabowie ją wymyślili. Ale jest to gra, która uczy myśleć. Każda z figur na szachownicy może się poruszać w określony sposób. Może wykonywać konkretne działania. Każdy ruch wywołuje przeciwny ruch z drugiej strony tej właśnie szachownicy. 64 niepozorne pola, 8 na 8. Jasne, ciemne na przemian, a na tych polach jest 16 figur i pionków w dwóch kolorach. Można powiedzieć, nic wielkiego, ale ta zdawałoby się nieskomplikowana gra potrafi nas zafascynować i zachwycić. Jeden z ludzi powiedział, szachy to mój żywioł, nauka szachów to moja pasja, uczę się ich przez całe życie. Szachy uczą życia, uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku, to królewska gra. Inny pasjonata szachów powiedział, życie jest jak gra w szachy. Po skończonej partii i królowie, i zwykłe pionki składane są do tego samego pudełka. Coś w tym jest. Ale moi drodzy, okazuje się, że ta niepozorna gra, tych kilkanaście pionków, figur po jednej i drugiej stronie, stwarza niesamowite możliwości działania. Nie wiem, chyba nie wszyscy lubiliśmy matematykę, a już w ogóle chyba, jeśli chodzi o rachunek prawdopodobieństwa, no to już w ogóle byliśmy chyba bardzo przerażeni tą całą historią. Ale ktoś podjął się analizy gry w szachy. Jakie daje możliwości, jakie daje warianty? Wyobraźcie sobie, że możliwość posuwania się pionkami, figurami. Różne warianty, w jaki sposób te pionki, figury na szachownicy mogą się poruszać, jakie zająć pozycje. Okazuje się, że gdyby program komputerowy analizował milion takich wariantów posunięć w ciągu jednej sekundy, to przeanalizowanie wszystkich możliwych ruchów na tej szachownicy zajęłoby takiemu komputerowi 10 do 120 potęgi. Ja nie wiem sobie, jak to wyobrazić. Ktoś powiedział, że jest to liczba większa niż szacowana ilość atomów we wszechświecie. Czyli możliwości poruszania się po szachownicy są tak ogromne, że nawet szybki komputer miałby problem, żeby wszystkie te warianty rozważyć i przeanalizować. Czy nasze życie jest bardziej skomplikowane? Jak myślicie? Czy nasze życie, to codzienne, prozaiczne życie jest bardziej skomplikowane niż partia szachów, czy łatwiejsze? Odpowiedź chyba jest oczywista, prawda? Że każda nasza decyzja, moi drodzy, ona generuje jakieś kolejne nowe sytuacje, nowe wydarzenia, nowe warunki i każda z nich ma jakiś ciąg dalszy. A więc musimy drżeć, kiedy podejmujemy decyzję. W przypowieściach Salomon w 4 rozdział, wiersz 26, czytam według przykładu Biblii Tysiąclecia, Salomon napisał, uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne. A psalmista w Psalmie 143, wierszu 8 powiedział, oznajmij, jaką drogą mam kroczyć. Naucz mnie żyć, Panie Boże, bo kiedy podejmuję złe decyzje, mogę sam siebie wprowadzić w niezłe problemy, a mój problem polega na tym, że ja nie potrafię przewidzieć przyszłości. Ja nie potrafię przewidzieć konsekwencji swoich decyzji i bardzo często chcę dobrze, a wychodzi źle. Znacie słowa biblijne, które mówią, że jest wiele dróg, które zdają się być człowiekowi proste, a w konsekwencji dokąd prowadzą? Do śmierci. A więc ryzyko jest potężne. Gramy o życie. Życie to nie jest zabawa, moi drodzy, i nie możemy beztrosko do życia podchodzić. Posłuchajcie pewnej historii. Niedługo będziemy mieli odwykówkę na tym miejscu, a więc to jest taka historia z tej branży, że tak powiem. Pewien człowiek, uzależniony od palenia tytoniu, wybrał się na spacer. Ale kiedy znajdował się już na takim sporym odludziu, zorientował się, że w jego kieszeni brakuje zapalniczki. No i wiecie, zaczyna się walka. Jest głód, który daje o sobie znać, a zapalniczki nie ma. Nie ma ludzi, nie ma krzemienia. Wiecie, na jaki genialny pomysł wpadł ten mężczyzna? To był chyba ktoś z rodzaju MacGyvera. Popatrzył na słupy wysokiego napięcia. Pomyślał, tam jest ogień. Wdrapał się, przypalił papierosa i papieros zapłonął razem z nim. Decyzja. Decyzja, moi drodzy. Ktoś mógł powiedzieć, ojej, bardzo przepraszam. Nie było czasu na przepraszam. Zła decyzja, która skończyła się katastrofalnie. Czasami tak bywa, ale to jeszcze nie wszystko. Jest taka nagroda, która jest co roku przyznawana. Jest to nagroda Darwina, nie wiem, czy słyszeliście. To jest nagroda, która jest przyznawana pośmiertnie najczęściej ludziom, którzy sprowadzili na siebie śmierć w jakiś absurdalny sposób. Kolejna historia. Pewnego dnia strażnik parku narodowego Yellowstone wmieszał się w tłum ludzi, którzy wysiedli z samochodów, przyczep turystycznych, by obserwować niedaleko przechadzającego się niedźwiedzia. Na skraju drogi zauważył kobietę, która smarowała twarz dziecka jakimś nieokreślonym mazidłem. Co pani robi? Zapytał. Smaruję go miodem, rzecz jasna, powiedziała kobieta. Po co? Zdumiony strażnik zadał to oczywiste pytanie. Chcę zrobić zdjęcie, jak niedźwiedź zlizuje miód z twarzy mojego dziecka, odpowiedziała matka. Na szczęście dla dziecka strażnik nie pozwolił, by chłopiec zbliżył się do niedźwiedzia. Moi drodzy, decyzje. Popatrzcie, jak mogą absurdalne być. My reagujemy salwą śmiechu, ale ta historia była dramatyczna. Ta historia była dramatyczna. Gdyby ta kobieta zrealizowała swój niesamowity plan, to prawdopodobnie byłby to ostatni dzień w życiu jej dziecka, być może jej samej. Jak ważne są decyzje. Czasami wydają się nam mądre, ale w konsekwencji prowadzą do niesamowitych problemów. No ale teraz, kiedy czytamy takie właśnie wydarzenia, to nie wiem jak wy, ale mnie czasami ogarnia takie przerażenie. Boże, to ja w takim razie kroku z domu nie zrobię, bo może akurat okazać się, że ta decyzja jest zła, że jest nie w porę. To może nas paraliżować, ale z drugiej strony przecież nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Ludzie od początku istnienia, od zarania dziejów próbowali szukać pomocy w odpowiedzi na pytanie, jak ma postąpić, jak się zachować. I najczęściej, kiedy czytamy Biblię, w starożytności posługiwano się wróżbami. Dzisiaj spotkacie ludzi, i to ludzi niegłupich, wykształconych, zdawałoby się światłych, którzy rozpoczynają dzień, wiecie od czego? Od przeczytania horoskopu. Znacie takich ludzi? Ostatnia strona gazety, czytam horoskop, co mnie dzisiaj spotka, jak mam się ubrać, gdzie pójść, o której godzinie, kiedy lepiej z domu nie wychodzić. Tak, tak, to się dzieje dzisiaj. W czasach proroka Ezechiela, czas, kiedy Babilon zaczął zagrażać narodowi wybranemu, czytamy w 21 rozdziale Księgi Ezechiela, wiersz 26 do 27. Król babiloński stanął na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby się pytać wyroczni, potrząsa strzałami, zapytuje posążki bóstw, przypatruje się wątrobie. W jego prawej ręce jest odpowiedź, Jerozolima, aby dać rozkaz do walki, wydać okrzyk bojowy, ustawić tarany naprzeciw bram, usypać wały i wznieść szańce. Gdzie szukał mądrości król Babilonu? U wróżbitów. Patrzył na zwierzęcą wątrobę. Do naszych czasów dochowały się pewne znaleziska, gdzie na przykład znaleziono gliniany model wątroby babiloński, który był podzielony na pewne sektory i służył do właśnie wróżenia sobie z tego zwierzęcego narządu. A więc jest to rzeczywiście praktykowany jakiś zwyczaj. Czy my ludzie możemy w tym kierunku pójść? Oczywiście nie. Ale Pan Bóg chce, abyśmy razem z Nim podejmowali decyzje. Bo brak decyzji jest też decyzją, tak czy nie? To jest tak jak z wyborami. Ktoś powie, ja nie idę na wybory. Ma takie prawo. Ale nie pójście na wybory też jest decyzją. Oddanie głosu jest decyzją, nie oddanie głosu jest decyzją, oddanie nieważnego głosu jest decyzją. To są wszystko decyzje. Nie unikniemy tego. Zawsze będziemy w ogniu różnych decyzji, które musimy podejmować. I Pan Bóg chciał nas właśnie takich. Popatrzcie, co mówi Biblia. Pierwsze stronice Pisma Świętego. Pierwsza księga Mojżeszowa, księga Genezis albo księga Rodzaju, rozdział 2 i wiersz 19. Co czytamy? Ulepiwszy z gleby wszystkie zwierzęta lądowe i wszystkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. Co widzimy? Adama, który przygląda się zwierzętom, jakie ma zadanie? Nazwać te zwierzęta. Czy Adam musiał podejmować decyzję? No, oczywiście, że tak. To była jedna z pierwszych decyzji, jakie Adam musiał w raju podjąć. Jak te zwierzęta nazwać, jak je określić, jak mają się wyróżniać spośród innych zwierząt żyjących w raju. Pan Bóg chce, abyśmy podejmowali decyzje, abyśmy decydowali o swoim życiu. Czy wiecie, że największym stresem, z którym dzisiaj zmagamy się jako ludzie, jest odmówienie sobie prawa decydowania o swoim życiu. Jeżeli pozwolimy, żeby ktoś inny podejmował decyzję za nas, jeżeli pozwolimy, żeby ktoś inny układał nasze życiowe plany, jeżeli powiemy, że jesteśmy bezwolni i nic w tym życiu nie możemy, jakiś wewnętrzny ogień zacznie nas spalać. Lepiej podjąć decyzję i nawet popełnić błąd, niż nie podejmować żadnej. Bo wtedy popadamy w marazm, jesteśmy zależni od wszystkich zewnętrznych czynników, a my sami nic w swoim życiu uczynić nie chcemy. Nie to, że nie możemy, nie chcemy. A więc Adam uczył się podejmować decyzje. I niestety, jak czytamy w Biblii, te najważniejsze decyzje były złe. List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 12 mówi tak. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Smutne to, prawda? Gdyby Adam i Ewa podjęli inną decyzję, świat wokół nas wyglądałby inaczej. Podjęli taką, jaką podjęli. Ale moi drodzy, nie obwiniajmy teraz Adama i Ewy, bo prawda jest taka, że każda wasza decyzja wywiera wpływ na waszych sąsiadów, na was samych, na waszą rodzinę, waszych bliskich, współpracowników w pracy, w szkole i tak dalej. Oddziaływujemy na siebie nawzajem. Co chce nam Pan Bóg powiedzieć? Podejmuj decyzję. I podejmuj tę decyzję ze mną. Szukaj u mnie mądrości, bo wtedy będziesz chroniony przed konsekwencjami swojej wyobraźni i swojej beztroski. Biblia mówi, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. Decyzja rodzi plon. Ale nie chcę was dzisiaj przestraszyć, moi drodzy, bo jak gdybyście wyszli z tego nabożeństwa z przekonaniem, że rety, ojej, to ja przestaję oddychać, bo w takim razie mogę sobie jakieś nieszczęście ściągnąć na głowę. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że odpowiadamy za swoje życie, że nie jesteśmy bezwolnymi jakimiś listkami. Mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu, możemy je kształtować, możemy dostroić się do fal, na których nadaje Pan Bóg. Psalm 32, wiersz 8 mówi tak. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie. Przypowieści 3, rozdział, wiersz 5, 6. Z całego serca Bogu zaufaj. Nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o nim na każdej drodze, a on twoje ścieżki wyrówna. Jeżeli nie chcemy popełniać wszystkich błędów w swoim życiu, co możemy zrobić? Czy mogą nam pomóc ci, którzy żyją dłużej od nas? Nasi rodzice? Nasi starsi bracia, siostry w kościele mogą? Pewnie, że tak. Gdybyśmy tylko mieli czas, żeby ich posłuchać, gdybyśmy tylko mieli czas, żeby posłuchać doświadczeń naszych sióstr i braci, którzy chodzą po tej ziemi dłużej niż my, wielu błędów byśmy uniknęli. Naprawdę wielu. Tyle tylko, że my jesteśmy jako młode pokolenie bardzo niecierpliwi i chcielibyśmy od razu, teraz, natychmiast, będziemy się o konsekwencje martwić później, tak? Ale teraz już chcę to mieć, chcę to przeżyć. Prorok Izajasz mówi tak, w 30 rozdziale, wiersz 20-21. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia. Twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie nią, gdybyś zboczył na prawo i na lewo. Bardzo podoba mi się ten wiersz. Bardzo podoba mi się ten wiersz, bo co nam Pan Bóg mówi? Jeżeli będziesz mnie słuchał, jeżeli znajdziesz czas na słuchanie moich rad, jeżeli zegniesz kolana, otworzysz moje słowo, będziesz wsłuchiwał się w mój głos, to ja ci gwarantuję, że nigdy przez życie sam nie pójdziesz. Macie takie doświadczenia w swoim życiu? Kiedy szukaliśmy jakiejś mądrej rady, decyzja była bardzo poważna i nie śpieszyliśmy się, ale szukaliśmy mądrości w modlitwie u Pana Boga. I zrobiliśmy coś, co wydawało nam się być może nawet irracjonalne, niemądre, ale z perspektywy czasu okazało się bardzo, bardzo pożądane. A więc, moi drodzy, Pan Bóg nas zaprasza do siebie. Usłyszycie głos, który rozlegnie się za wami. To jest droga, nią idźcie, gdybyśmy chcieli zboczyć na lewo lub prawo. Prorok Jeremiasz w 6 rozdziale, wierszu 16 mówi tak. Zapytajcie o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza? Idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. My w Polsce mamy takie przysłowie, że mądry Polak po szkodzie. Dobrze, że jej mamy, bo ona nas uczy mądrości. Czy można coś zmienić w tej kwestii? Ja bym bardzo chciał, żeby było takie przysłowie mądry adwentysta przed szkodą. Mądry przed szkodą, zanim się coś stanie, szukam mądrości u Boga i unikam niepotrzebnych problemów, unikam niepotrzebnych kłopotów. A więc, moi drodzy, co możemy zrobić? Skoro każdego dnia jestem postawiony przez nową porcję decyzji, które muszę podjąć. Co mam zrobić? Co zrobić, żeby one były mądre, żeby były bezpieczne? Przede wszystkim powinniśmy postawić Pana Boga i tę księgę na pierwszym miejscu. To jest nasz drogowskaz. To jest nasza mapa drogowa. To jest nasz GPS. To jest nasza wskazówka, nasz przewodnik. Ilekroć trzymamy się zaleceń tej księgi, naprawdę unikamy wielu problemów, nawet gdybyśmy jej rad nie rozumieli. Nawet gdybyśmy rad tej księgi nie rozumieli, nie do końca za nią podążali. Jozue, kiedy stanął przy brzegu Jordanu, spojrzał na swój lud i powiedział tak. 24 rozdział Księgi Jozuego, wiersz 14-15. Bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i w prawdzie. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie. Służcie Panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkiwaliście? Ja sam i dom mój chcemy służyć Panu. Nie możemy decydować, moi drodzy, za innych. To nie jest tak, że Rada Zboru podejmie uchwałę i teraz wszyscy się jej poddadzą. To tak nie działa. Ale co możemy zrobić? Ja i dom mój chcemy służyć Panu. To możemy zrobić. A dobry przykład, tak jak zły, jest zaraźliwy. Jeżeli, moi drodzy, będą wśród nas, będzie coraz więcej takich osób, które podporządkowują swoje życie, swoje domy Bogu, to ta mądrość będzie emanowała na innych. Jeżeli zrezygnujemy z takiego prawa, z takiej potrzeby, to oczywiście będzie działo się inaczej. Pan Bóg chce mówić do nas, chce nas przekonywać i daje setki dowodów, że warto. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Psalmista w Psalmie 119 powiedział: Słowo Twoje jest światłem dla stóp moich, pochodnią na moich drogach. Co zrobić, żeby podejmować mądre decyzje? Przede wszystkim, moi drodzy, unikajmy zbytniej pewności siebie. Ludzie zadufani, dumni, pyszni zazwyczaj nie przyjmują rad, prawda? Jeżeli mamy otwarte uszy, to naprawdę tylko i wyłącznie skorzystamy. Unikajmy zbytniej pewności siebie. Zbadajmy sprawę, zgromadźmy informacje, jak najwięcej danych. Módlmy się do Boga o mądrość. Podejmijmy decyzję, jakąkolwiek, ale podejmijmy. Konsekwentnie działajmy zgodnie z podjętą decyzją, ale przyglądajmy się rozwojowi wypadków. Jeśli się okaże, że ta decyzja była zła, co trzeba zrobić? No zmienić ją, tak? Jeżeli widzimy, że ta droga, którą obraliśmy, jest niedobra, to powinniśmy ją zmienić i to jak najszybciej. Ale to, co mnie urzeka w Piśmie Świętym, w działaniu Pana Boga, to jest fakt, że często Pan Bóg działa wbrew temu, co rozumiemy. Czasami nawet naszą złość wykorzystuje dla swoich celów. Znacie to powiedzenie? Że nawet nasza złość musi chwalić Boga, żeby nie być gołosłownym. Historia Józefa, patriarcha Józefa. Co on wiedział, co on rozumiał z tego, co się dzieje wokół niego? Rozumiał cokolwiek? Sprzedali go bracia, w niewolę trafia do Egiptu, zdradzony, rozgoryczony, poraniony. Przecież to najbliżsi, tak? Najbliżsi go wydali, sprzedali w niewolę. Trafia do więzienia, trafia do jakiegoś domu, można władcy egipskiego, jest oskarżony wcześniej o jakieś niemoralne czyny, za to właśnie ląduje w więzieniu. Potem pomaga ludziom w więzieniu, żadnej wdzięczności, nikt o nim nie pamięta, siedzi tam jako niewinny człowiek. Potem przychodzą bracia, pojedzenie i wtedy dopiero coś w głowie Józefa zaczyna świtać. Wiecie, co Józef powiedział po tych wielu dziesiątkach lat przeżytych w tej rozterce, w tym smutku, w tym żalu, bo nie rozumiał? Popatrzcie, co Józef mówi. Mówi do braci: nie bójcie się, gdyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, żeby przeżył wielki naród. Co pomyślał Józef? Panie Boże, kiedyś myślałem, że to koniec świata. Zdradzony przez braci, daleko od rodziców, samotny w obcej ziemi, poniewierany, oskarżany, zapomniany. Po co to wszystko? Co ja takiego złego zrobiłem? Pod koniec swojego życia, co Józef mówi? Panie, to, co kiedyś myślałem, przepraszam, nie rozumiałem, ale dzisiaj wiem, że te wszystkie złe historie, które mi się przydarzyły, one były potrzebne, bo one sprawiły, że przeżył plagę głodu wielki naród. Mało tego, moi bracia, którzy mnie zdradzili, oni dzisiaj mogą żyć, dlatego że się tutaj, właśnie tutaj znalazłem. Decyzje, które czasami wydają nam się dziwne, niezrozumiałe, a jednak są w naszym życiu niezwykle ważne. Nie tak daleko, po sąsiedzku, z Duńskiej Woli, żyje pewien brat, być może znacie go osobiście, brat Jan Cieślak. Człowiek, który wiele przeżył, bardzo wiele ciekawych historii. Ja lubię słuchać osób starszych, bo uczę się od nich. I on opowiedział mi swoją historię. Posłuchajcie, co przeżył. W czasie II wojny światowej jako młody chłopak został wywieziony na roboty do Niemiec. Pracował tam z grupą starszych od siebie pracowników z Polski w gospodarstwie rolnym u jakiegoś Bauera. W przeciwieństwie do swoich kolegów starał się każdego dnia znaleźć choć odrobinę czasu na modlitwę. Był wtedy jeszcze katolikiem, nie był adwentystą. A więc wychodził sobie na łąkę i tam szukał pociechy u Boga. Bardzo szybko zauważyły to kobiety Niemki. Zauważyły, że on jest inny, że jest grzeczny, że jest odpowiedzialny, obowiązkowy, po prostu inny, wyróżniał się spod tej grupy. I przyglądały się, gdzie on chodzi na te modlitwy. Gdzieś na łące, jakieś miejsce ustronne. Któregoś dnia Jan znalazł na tym miejscu coś do jedzenia, trochę kiełbasy, jakiś chleb. Nie wiedział, o co chodzi, myślał, że ktoś zgubił. Ale ilekroć przychodził na modlitwy, znajdował tam jedzenie. One widziały, że jest to inny człowiek. Koledzy mieli mu za złe, że nie przeklina z nimi, nie sięga po alkohol, nie bawią go sprośne żarty. Dokuczali mu, jak tylko mogli, uprzykrzali życie, drwili z jego wiary w Boga, z jego modlitw, z wyznawanych przez niego wartości. I nadszedł czas wyzwolenia. Wolność, można było wracać do domu. Ruszyły pociągi, obwieszone tak jak pociągi w Indiach. Dzisiaj widzieliście taki indyjski pociąg? To właściwie ja nie wiem, jak pracuje konduktor, bo ludzie są oblepieni wokół pociągu wszędzie, gdzie się da, na dalchach, na takich powiedzmy jakichś uchwytach z boku, nawet przy lokomotywie, że nie zasłaniają w ogóle okien maszynistom, to się dziwię. A więc tak wyglądały pociągi. Ludzie wracali do ojczyzny. Wracali do ojczyzny. Wśród nich był także Janek. On i jego koledzy jechali takim pociągiem. I w pewnym momencie, a była to noc, jakiś głos powiedział mu do ucha: Janek, zejdź z dachu. Wydawało mu się to dziwne. Nie wiedział, czy śni, czy naprawdę słyszy ten głos. ale ten głos był bardzo natarczywy. Janek, zejdź z dachu pociągu. On niewiele myśląc zaczął się zsuwać z tego dachu, przesunął się na bok wagonu, chwycił się jakiegoś uchwytu z boku i chwilę później pociąg wjechał w tunel. Ci wszyscy, którzy dokuczali mu, którzy drwili, śmiali się z jego wiary, zostali zmiecieni z tego, była katastrofa, zginęło wtedy wiele osób. On przeżył. Ktoś powiedział mu, że nadszedł czas podjęcia decyzji. Moi drodzy, ważne jest to, żebyśmy słyszeli głos Boga. Ważne jest to, żebyśmy byli gotowi podejmować decyzje, nawet takie, które nam wydają się dziwne, niezrozumiałe, niewytłumaczalne. Ważne jest to, bo często to jest kwestia naszego życia i śmierci. Pozwólcie, że przypomnę jeszcze raz słowa, które czytaliśmy na początku. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył. Co muszę zrobić? Podjąć decyzję. Moi drodzy, niebo jest otwarte, mieszkań wiele, ale żeby tam się znaleźć, musicie tego chcieć. To musi być Twoja i moja decyzja, bo Pan Bóg tej decyzji za mnie nie podejmie. Panie Boże, usłysz nasze decyzje. Chcemy być z Tobą. Prowadź nas i błogosław. Amen.